Dobra. Moi drodzy, w zeszłym tygodniu pastor nasz z okazji rocznicy zesłania Ducha Świętego przedstawiał nam osobę Ducha Świętego, jej znaczenie, jej działanie i wagę Ducha Świętego dla wierzących. I moje kazanie dzisiejsze w pewien sposób będzie do tego nawiązywać. Będzie oparte na liście do zborów Sardis z Księgi Objawienia. Możemy sobie otworzyć, to jest rozdział 3 Księgi Objawienia. Ta księga została napisana około 60 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. I objawienie, które Jan otrzymał bezpośrednio od Jezusa. To też jest wyjątkowe. Ponieważ już wcześniej mamy w Biblii opisane wiele objawień, między innymi księgi Ezechiela, Zachariasza są w całości objawieniami, które otrzymali od Boga. Również w księdze Daniela mamy do czynienia z objawieniem. Natomiast te objawienia w Starym Testamencie były skierowane do narodu żydowskiego i dotyczyły dalszych losów tego narodu. Księga Objawienia świętego Jana, Apokalipsa, jest skierowana do wszystkich ludzi. Już nie ma żadnych ograniczeń. I mówi nie o tym, co będzie w przyszłości bliższej czy dalszej. Mówi o czasach ostatecznych i mówi, jakie będzie zakończenie tego, co tu się dzieje na ziemi. Dokąd ten cały świat zmierza. I zakończenie jest fajne. Czym w ogóle jest objawienie? Objawienie jest to wizja, bądź słowo przekazywane przez Boga prorokom, wybranym ludziom po to, żeby pouczyć innych. Żeby przekazać to, czego Bóg nie może, no pewnie gdyby chciał, to mógłby do każdego z nas przemówić oddzielnie, ale wybiera taką formę, przekazuje przez jakąś osobę. W objawieniu świętego Jana jest szereg elementów, szereg wizji, które są wspólne z objawieniami w Starym Testamencie. Czy to dobrze? Chyba tak, bo to znaczy, że to, co Bóg pokazuje, jest stałe i niezmienne. Bóg nie zmienia zdania. Natomiast pokazuje coraz szerszy obraz. Pokazuje nam coraz więcej. W Apokalipsie tak mamy mowę o końcu świata, o tym, do czego dojdzie, o rzeczach niefajnych, które się będą działy, ale też o zwycięstwie. Ale już wcześniej Jezus, to mamy opisane w Ewangelii Mateusza, zapowiadał to swoim uczniom. Już apostołowie mieli przedsmak tego, co jest opisane w Apokalipsie świętego Jana. Ale żeby nie przedłużać. Apokalipsa zaczyna się od przedstawienia się Jezusa w sposób bardzo szczególny. Następnie Jezus dyktuje Janowi listy do 7 kościołów. Do kościołów w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardis, Filadelfii i Laodycei. Czy więc to jest skierowane tylko do tych kościołów? Nie. Dlaczego? Dlatego, że 7 dla Żydów była cyfrą wyjątkową, oznaczającą całość, pełnię wszystkiego. Czyli list do 7 kościołów jest listem do całego kościoła. Nie możemy tego traktować wybiórczo, że do tego kościoła powiedziano to, do tego to, a do nas to nic. Nie, te wszystkie listy dotyczą nas. I wybrałem list do Sardis, ponieważ jest on dość wyjątkowy w tej 7. Wszystkie listy mają w zasadzie podobną strukturę. Czyli na początku Jezus przedstawia się Kościołowi w pewnym swoim aspekcie odnoszącym się do tego, co się dzieje w tym Kościele. Później mówi o dobrych rzeczach, podkreśla to, co jest dobre w danym Kościele. Następnie pokazuje ich słabości czy odstępstwa, które mogą mieć różne przyczyny. Mogą wynikać zarówno z prześladowań, którym podlegali, a były to bardzo trudne czasy, ale też i zwykłe ludzkie słabości. Tak? To, że jednak łatwo ulegamy różnym wpływom. Ale list do Sardis jest troszkę inny. A jeszcze na końcu każdego listu jest, żeby nie zostawić ludzi tak tylko z napomnieniem, jest pokazane, co muszą zmienić, żeby wygrać, żeby osiągnąć zwycięstwo, żeby dostać ten laur zwycięstwa, laur życia wiecznego. List do Sardis jest wyjątkowy. Dlatego na nim chciałbym się skupić. Na początku, a może przeczytajmy, to jest bardzo krótki list, więc może przeczytajmy go w całości. Do anioła Kościoła w Sardis napisz. Oto co mówi ten, który ma 7 duchów bożych oraz 7 gwiazd. Wiem o twoich czynach. Nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale jesteś martwy. Obudź się, wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, aby twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. Przypomnij więc sobie, w jaki sposób przyjąłeś to, co usłyszałeś. Strzeż tego i opamiętaj się. Bo jeśli przestaniesz być czujny, przyjdę jak złodziej. Nawet nie zauważysz, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardis kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w bieli, dlatego że są godne. Ten, kto zwycięży, podobnie założy białe szaty. Jego imienia na pewno nie wymarzę ze zwoju życia. Przyznam się do niego wobec mojego ojca i jego aniołów. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. Jezus przedstawia się jako ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. 7 duchów bożych, czyli pełnię Ducha Bożego, pełnię Ducha Świętego. Jezus jest całkowicie przepełniony Duchem Świętym. To, co robi, to, co mówi, nie wynika z Jego własnej woli. Jest całkowicie podporządkowany Ojcu i całkowicie podporządkowany Duchowi Świętemu. Jest też znamienne, że przed ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem powiedział do uczniów: lepiej dla was, że odchodzę, bo przyślę wam opiekuna Ducha Świętego. Każdy z nas ma swojego opiekuna, ma Ducha Świętego. Przedstawia siebie również jako tego, który ma 7 gwiazd. A w rozdziale 1 Apokalipsy czytamy w wersecie 20, że 7 gwiazd to aniołowie 7 kościołów. To znaczy, że każdy kościół, nasz zbór też, ma anioła. Bóg daje nam anioła, który nad nami czuwa. A nad wszystkimi tymi aniołami jest Jezus. On ma władzę absolutną nad kościołem. Wszystkie listy zaczynają się od pokazania dobrych stron, poza listem do Sardis. Tutaj czytamy: wiem o twoich czynach, nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale jesteś martwy. Wiem o twoich czynach, czyli ten zbór działał. W tym zborze dużo się działo. Jezus widział ich uczynki, widział ich aktywność. Co to znaczy, masz imię głoszące, że żyjesz? W Izraelu, kiedy w tamtych czasach nadawano imiona, to nie było tak jak teraz, że tak zaglądamy do kalendarza, spisu imion, wybieramy, o, to będzie fajne. To imię miało szersze znaczenie i z reguły było związane albo z jakimś wydarzeniem, z cechą danej osoby, albo z przeznaczeniem danej osoby. Na przykład Adajasz, Pan zdobi. Pan zdobi tego, który nosi to imię. Tak? Asaliasz, Pan oddzielił. Do jakichś szczególnych celów tą osobę oddzielił od reszty. Tak? Przeznaczył do czegoś. Joasz, Pan jest mocny. Czyli te imiona miały szerszy wydźwięk niż tylko samo nazwanie osoby. Czyli jeżeli zbór nosi imię, ono też ma szerszy wydźwięk. Masz imię, że żyjesz. Czyli ten kościół prawdopodobnie przez innych był postrzegany jako żywy. Tak go widziano. Jako żywy, czyli taki, w którym dużo się dzieje, który tętni życiem. Jezus mówi, znam Twoje uczynki, a więc działali. Zapewne spotykali się, gromadzili. Było słychać śpiewy pewnie na zewnątrz, kiedy oddawali chwałę Bogu. Głosili słowo i nie mamy tu nic na temat tego, że było złe nauczanie, czyli było dobre nauczanie, zgodne z Ewangelią. I prawdopodobnie inni ludzie o nich mówili, że są to prawdziwie wierzący. O, podziwiali ich. Ale te słowa też mówią o tym, że ten zbór bardzo dbał o swoją reputację, bardzo chciał być postrzegany jako zbór ludzi prawdziwie wierzących. Bez wątpienia inni ich chwalili, wskazywali jako jeden z najznamienitszych zborów. Czyli sądząc po tym, co było widać z zewnątrz, nie było u nich w zasadzie wad. To był świetny zbór. Ale Jezus mówi, ale jesteś martwy. Czegoś tam jednak brakowało. I tak sobie myślałem, że często czytając czy historię w Nowym Testamencie, przypowieści Jezusa, czy właśnie listy, myślimy o innych. Tak jak tu mówimy o zborze w Sardis. Ale te słowa są skierowane do całego Kościoła, więc i do nas. Czyli warto się zastanowić, czy to nie odnosi się też do sytuacji naszego zboru, do naszej sytuacji. Mam nadzieję, że nie. Popatrzmy, nasz zbór też jest żywy. Jesteśmy tu na nabożeństwie, gromadzimy się, przychodzimy chętnie. Tak. Mamy szkółkę, dzieci się uczą. Mamy kazania. Swojego nie będę oceniał, ale inne są dobre. Mogę to szczerze powiedzieć. Słucham, są dobre kazania, zgodne z Ewangelią. Czyli od tej strony jest wszystko w porządku. Tak. Mamy różne wydarzenia. Za tydzień będziemy mieli chrzest. Potem mamy spotkanie w świętajnie rodzinne. Czyli staramy się dużo robić. Czy więc możemy spać spokojnie? Czy jesteśmy ok? Dlaczego Jezus mówi do zboru Sardis, ale jesteś martwy? Czego tam brakowało? Czy pamiętamy, jak Jezus się przedstawił zborowi w Sardis? Jako ten, który ma 7 duchów bożych. Czyli czego brakowało temu zborowi? Brakowało w nim Ducha Świętego. Oni dużo robili, dużo działali, ale nie było tam kierowania, inspiracji Ducha Świętego. Coś zaniedbali. I nie wystarcza samo działanie. Tylko to, co człowiek czyni w mocy Ducha Świętego, z inspiracji Ducha Świętego, jest doskonałe przed Bogiem. Wiecie co? To jest tak, że łatwo mówić, że ja czuję w moim życiu obecność Ducha Świętego, kiedy nam się wszystko dobrze układa. O, Duch Święty mnie wspomaga, zobacz, i to mi się udaje, tamto, i w pracy mi się dobrze, moje dzieci są super. Wtedy łatwo jest to powiedzieć. Ale co się dzieje, kiedy w naszym życiu coś idzie nie tak? Kiedy dostaję informację, że siostra ma udar, leży sparaliżowana, co wtedy? Czy dalej wierzę, że Duch Święty jednak czuwa i nade mną, i nad nią, i on prowadzi też, mimo że ona nie wyznała wiary, ale wierzę, że on też ją prowadzi. Być może ten udar jest jej potrzebny, żeby coś zrozumieć. Powiem wam taką ciekawostkę. W południowo-zachodniej Australii, tu Grek o Australii dużo wie, tam często wybuchają pożary, które obejmują olbrzymie połacie terenu. Niszczą całą roślinność. Ale ciekawostką jest to, że tuż po tym, jak pożar się skończy, 192 gatunki roślin natychmiast kiełkują i przyroda się odradza. Jest takie drzewo hakea, które otacza swoje nasiona specjalną powłoką i to nasiono nie jest w stanie się otworzyć. Dopiero kiedy jest poddane działaniu ognia, pęka ta skorupa i nasiono może wykiełkować. Czy czasami z nami nie jest tak, że dzieją się rzeczy, których byśmy nie chcieli, po to, żeby coś w nas pękło, żebyśmy mogli się otworzyć i zaczęło w nas kiełkować to nowe życie. Nowe życie już pod przewodnictwem Ducha Świętego. Wróćmy do listu do Sardis. Jezus mówi: obudź się. Obudź się, wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, aby twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. Przypomnij sobie, w jaki sposób przyjąłeś to, co usłyszałeś. Strzeż tego i opamiętaj się. Obudź się. Moi drodzy, kiedy uczymy się jakiejś nowej umiejętności, musimy być bardzo skupieni i poświęcamy temu całą uwagę. Jest to nowe, nieznane i musimy włożyć dużo wysiłku. Natomiast wiele czynności w życiu, które robimy już wielokrotnie, nie wymagają aż takiej uwagi. Wiemy, jak to zrobić, sprawdziliśmy wiele razy i czasami coś robimy, a nasza uwaga kieruje się zupełnie gdzie indziej. I robimy to rutynowo. Ta rutyna czasami też pojawia się w życiu wierzących. Przecież już znamy Ewangelię, wiemy, jak wygląda nabożeństwo, co będzie po kolei i tak dalej. My to wszystko wiemy. I czasami trudno utrzymać tą uwagę i skupienie i ciągłe zaangażowanie. I wtedy stajemy się podobni do tych ludzi w Sardis, którzy też wszystko wykonywali, co trzeba. Ale zabrakło tamtego Ducha Bożego. Kiedy palimy na przykład ognisko i coś nas zaabsorbuje, coś odciągnie naszą uwagę, ono pozostawione same sobie zacznie przygasać. Jeżeli w odpowiednim czasie wrócimy, możemy je rozniecić na nowo. Ten ogień znowuż wybuchnie. Trzeba czegoś tam dorzucić. Jeżeli będziemy zbyt długo zajęci, ten ogień wygaśnie i już nie ma do czego wracać. I w ten sposób ludzie wypadają z kościoła, że zbyt wiele rzeczy na zewnątrz ich absorbuje. Nie podsycali swojego wewnętrznego żaru. Zbór w Sardes wyglądał dobrze przed ludźmi, ale nie przed Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że tylko to, co się czyni w mocy Ducha Świętego, jest doskonałe przed Bogiem. Starając się po ludzku, nigdzie nie zajdziemy. przypomnij sobie, w jaki sposób przyjąłeś to, co usłyszałeś. Nie tak dawno temu Karolina składała tu świadectwo po swoim nawróceniu. Kto z was ją wtedy widział? Prawda? Była tak przepełniona entuzjazmem, miłością, wdzięcznością, że mało tu nie latała. Wcześniej Danusia, Małgosia, Sylwia, Kamil. Czy pamiętasz, kiedy Bóg ciebie dotknął? Jak wtedy się czułeś? No właśnie. Czy byłeś pełen wdzięczności, że Bóg zwrócił na ciebie uwagę? Jak jest teraz? Czy masz w sobie ten entuzjazm? Czy wciąż jesteś gorący, gorąca? Czy już tylko letni? Jezus ostrzega, strzeż tego i się opamiętaj, bo jeśli przestaniesz być czujny, przyjdę jak złodziej. Czy straszy? Nie. Ale przypomina o kruchości naszego życia. Bo wszyscy myślimy, że będziemy żyć długo, szczęśliwie i nic złego w naszym życiu się nie wydarzy. A nie znamy przyszłości. To życie wszystkim wam życzę i sobie też, żeby jeszcze trwało długo. Ale czy jesteśmy gotowi na moment, kiedy ono się zakończy? Co wtedy? Czy zdążymy wtedy znowu wskrzesić w sobie ten entuzjazm? Czy nie lepiej go już teraz sobie przypomnieć i żyć w mocy Ducha Świętego, przepełnionego tym Duchem? Żyć z radością i z wdzięcznością dla Boga. W naszym zborze mamy sporo młodych ludzi, którzy mają małe dzieci, ale mamy też dziadków, którzy mają wnuki. Powiedzcie mi, czy te maluchy kochacie tylko od czasu do czasu? Czy kiedy idziecie do pracy, przestajecie kochać? Kiedy musicie sprzątnąć dom, coś ugotować, bo macie ochotę obejrzeć film, czy te uczucia wygasają? Nie. No nie, jeżeli kochamy, to kochamy. A co z relacją z Bogiem? Czy na nią mamy tylko w ciągu dnia określony czas? 10 minut rano, bo muszę się pomodlić. 10 minut w środku dnia, albo w środku dnia nie znajdę, no to wieczorem się pomodlę. A przez resztę dnia, gdzie jest Bóg? Gdzie nasza relacja? Bo jesteśmy zajęci, bo mamy wiele rzeczy do zrobienia? Jeżeli mamy tą miłość sobie do dzieci, to chyba do Boga też. To chyba też. On jest z nami obecny przez cały dzień. Od świtu aż do snu i przez sen też, przez całą dobę. Tu nie ma wyjątków. Ale popatrzmy, czy zbór w Sardis był całkowicie martwy duchowo? Jezus mówi dalej, werset 4. Lecz masz w Sardis kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w bieli, dlatego że są godne. To znaczy, że takie życie jest możliwe, że to jest indywidualna sprawa tego, jak my idziemy przez nasze życie, z kim my idziemy przez nasze życie. Są w bieli, nie mają żadnych plam, czyli nie mają żadnych plam duchowych. Ich życie duchowe jest czyste. I wspaniała obietnica, będą chodzić ze mną w bieli, bo są godni. Jakie wyróżnienie, przebywać obok Jezusa, chodzić w Jego mocy, w Jego chwale. Coś nieprawdopodobnego. Ale w wersecie 5 czytamy też bardzo ważną rzecz. Ten, kto zwycięży, podobnie założy białe szaty. Jego imienia na pewno nie wymarzę ze zwoju życia. Czyli to, że nie byłeś idealny w swoim życiu, nie przekreśla cię. Jest ważne, tylko to, żeby podjąć decyzję, ja chcę iść razem z Jezusem przez życie. Panie, pomóż mi iść przez życie tak, abym się już więcej nie plamił. I Jezus wszystko wybacza. Wie, że mamy ludzkie słabości, wie, że sami nie możemy wiele zrobić. Dlatego nam zesłał Ducha Świętego, żebyśmy byli wzmocnieni. Spójrzmy na moment do Księgi Zachariasza, rozdział trzeci. Rozdział trzeci dotyczy tego, jak Jozue po śmierci staje przed Bogiem. Stał on przed aniołem Pana, a z jego prawej strony stał szatan. Miał on go oskarżać. Jednak Pan powiedział do szatana: upomina cię Pan, szatanie, upomina cię Pan, który wybrał Jerozolimę. Czy Jozue nie jest jak głownia wyrwana z płomieni? Jozue zaś stał przed aniołem ubrany w szaty poplamione nieczystościami. Zdejmijcie z niego te brudne szaty, rozkazał stojącym przed nim. A do niego odezwał się: spójrz, sprawiłem, że zdjęto z ciebie winę. Każę cię ubrać w odświętne szaty i poleciłem. Włóżcie mu na głowę czysty zawój. Jozue, który prowadził Izrael, który przez całe życie wiernie służył Bogu, jednak stoi w poplamionych szatach. Coś w jego życiu też było nie tak. Ale Bóg patrzy na jego wierność, na jego służbę i mówi: zdejmijcie z niego te brudne szaty. Dla mnie on jest zwycięzcą. Ubierzcie go na biało. I wszyscy mamy tę szansę. Dokładnie tak samo być potraktowani. Bez względu na to, jakie plamy nam się przydarzyły, możemy na koniec dostać białe szaty i zwyciężyć. Jego imienia na pewno nie wymarzę ze zwoju życia. Przyznam się do niego wobec mojego Ojca i jego aniołów. Wyobrażacie to sobie? Jezus mówi o was konkretnie: Tadeuszu, jesteś mój. Janusz, Iwonko, jesteście moi. Przyznam się do was wobec mojego Ojca. Powiem to samemu Bogu. Oni są moi, oni są czyści. Tak? Coś wspaniałego. W każdym momencie naszego życia możemy podjąć decyzję, czy dalej chcemy walczyć sami, czy też wreszcie zmądrzejemy i powiemy: okej, niech Duch Święty nas prowadzi. Ja nie muszę walczyć sam. W Ewangelii Jana, w rozdziale trzecim, werset 8, czytamy tak: wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. My nie wiemy, jaki plan dla nas ma Bóg, jak będzie nas prowadził Duch Święty. Jest pytanie, czy znajdziemy w sobie tyle pokory, żeby bez względu na kierunek, w którym nas prowadzi, podporządkować. Czy ktoś z was kiedyś żeglował, pływał żaglówką? Ja pływałem. I wiecie co? I jest to tak, że jak się płynie pod wiatr, jest fajnie, ale trzeba włożyć dużo wysiłku. Trzeba mocno ciągnąć szoty i napierać na ster. I łódź jest mocno pochylona. I wydaje nam się, że tak prujemy przez tą wodę niesamowicie. A jak patrzymy na rezultat, okazuje się, że płyniemy bardzo wolno, mimo że wysiłek jest bardzo duży. A kiedy zrobimy zwrot i płyniemy z wiatrem, nagle panuje spokój na łódce. I szotów nie trzeba mocno ciągać. Łódź sama płynie. I można się odprężyć. I okazuje się, że płynie bardzo szybko. I tak jest w naszym życiu. Kiedy zmagamy się z Nim, kiedy jesteśmy strasznie zajęci, obciążeni, jest ciężko i mówimy, no już więcej nie mogę, przecież staram się robić, już dniami nie starcza. Tyle wysiłków to wkładam. A czasami trzeba powiedzieć, dobra, sam nie daję rady. Duchu Święty, poprowadź. I okazuje się, że zaczyna w tym życiu panować spokój i robimy o wiele więcej, niż kiedy sami walczyliśmy. Więc tego Wam życzę. Płynij z wiatrem. Płynij z tym wiatrem, który nie wiemy skąd wieje i dokąd zmierza. Poddajmy się działaniu Ducha Świętego. Zobaczymy niesamowite rezultaty w naszym życiu. Amen.
Wstańmy do modlitwy.